Starożytny rzymski historyk Polibiusz napisał w swoim traktacie o dziejach Rzymu. Pieniądz jest u nich, u Kreteńczyków, w tak wielkiej cenie, że jego posiadanie uchodzi nie tylko za konieczne, lecz nawet za coś bardzo pięknego. Widać, to byli pierwsi kapitaliści. W ogóle ubieganie się o brudny zysk i zachłanność tak są u nich zadomowione, że na całym świecie u jednych Kretyńczyków żadnego zysku nie uważa się za szpetny. Innymi słowy, każdy interes ujdzie. Życie Kretyńczyków, zarówno prywatne, jak i publiczne, wskutek wrodzonej im zachłanności obraca się przeważnie wśród zwad, partyjnych mordów i wojen domowych. Ów historyk rzymski nie był odosobniony w swojej opinii. Apostoł Paweł w liście, który przez ostatnie kilka niedziel rozważaliśmy, cytuje bardzo niepochlebne opinie na temat mieszkańców Krety. Cytuje ich wieszcza, poetę Epimenedesa z Krety. Kreteńczycy to wieczni kłamcy, wstrętne bestie i brzuchy leniwe. Dzisiaj, tak sobie myślę, ciężko byłoby powiedzieć takie słowa publicznie. Dzisiaj, gdyby ktoś coś takiego powiedział o kimś publicznie, mógłby narazić się na procesy sądowe. Apostoł Paweł zacytował te słowa przeszło 2000 lat temu. I od tego czasu miliony ludzi na ziemi je przeczytały. Jednym słowem, zepsuł im opinię na zawsze. Ktoś mógłby zauważyć, że są to tylko utarte stereotypy na temat Kreteńczyków. Jednak apostoł Paweł chwilę później dodaje, świadectwo to jest prawdziwe. Czy wam się to podoba, czy nie? Kreteńczycy tacy są, taką mają opinię. Nie wiem jak wy, ale ja, znając prawdziwe oblicze mieszkańców Krety, bałbym się tam pojechać. Bałbym nam się jechać i dzielić z nimi Ewangelią. Ale Paweł, apostoł, nie bał się pójść z Ewangelią na Kretę. Nawet jeśli to się wydawało, że jest podobne, czy jest podobne jak pójście z motyką na księżyc czy na słońce. I co więcej, nie bał zostawić się tam jednego ze swoich współpracowników po to, żeby zrobił coś, co po ludzku rzecz biorąc wydawało się niemożliwe. Żeby tych Kreteńczyków, którzy mieli tak złą opinię, opinię oszustów, ludzi chciwych, ludzi, nad którymi nie można zapanować, aby tych ludzi wychować w duchu Ewangelii. Żeby zbudować tam kościoły, wspólnoty, żeby zaprowadzić porządek, porządek, który będzie zgodny z jedynym słusznym Bożym porządkiem. Wiecie, dlaczego on był gotów to zrobić? Wiecie, dlaczego Paweł apostoł miał tyle odwagi, aby tam pójść i wśród nich żyć, i tam zwiastować Ewangelię, tam mówić o Chrystusie i tam zakładać kościoły? Dlatego, że znał moc Ewangelii. Bo moc Ewangelii, moc Bożego Słowa pomaga nam zmienić się. Przestajemy być takimi, jak byliśmy kiedyś i stajemy się zupełnie inni. I przykładów w naszej wspólnocie tego, jak stajemy się zupełnie innym, mamy naprawdę wiele. Bo wszyscy znamy ludzi, którzy byli uzależnieni od alkoholu, ale gdy zakochali się w Chrystusie, gdy w Nim zobaczyli swojego Pana i Zbawiciela, Bóg zaczął im pomagać i wychodzili z nałogu. Znamy narkomanów, ćpunów, którzy ćpali, a gdy rozkochali się w Chrystusie, gdy pozytywnie odpowiedzieli na Boże Słowo, przestali ćpać. Na pewno znamy małżeństwa, które chyliły się ku rozpadowi, ale gdy Chrystus w małżeństwie stawał się ważny, małżeństwo to się scalało i zaczęło na nowo rozkwitać. Moc Ewangelii jest większa niż jakikolwiek stereotyp. Ewangelia, Boża Ewangelia, Boże Słowo może zmienić wszystko. Może zmienić to, kim byliśmy. Tak naprawdę cały list do Tytusa pokazuje, jak bardzo mocne i w pewnym sensie uzasadnione opinie na temat ludzi w obliczu tego, co zrobił Chrystus, przestają mieć znaczenie. Jeżeli poznałeś Chrystusa, jeżeli On zmienił twoje życie, to wszystkie opinie na twój temat przestają mieć znaczenie. Nawet jeżeli wiersze o tobie opowiadają, teraz możesz zupełnie żyć inaczej. Żyć lepiej, żyć tak, jak nauczał Chrystus. Możesz żyć inaczej, bo jak czytamy w drugim rozdziale, w 14 wersecie listu do Tytusa, On, to znaczy Jezus, dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. On dał samego siebie, aby nas, grzesznych ludzi, wykupić od wszelkiej nieprawości, od wszelkiego zła, od tego całego brudu i nędzy. On to zrobił, aby oczyścić sobie lud, lud, który zupełnie i w całości będzie do niego należał, lud, który będzie gorliwy w dobrych uczynkach. Jednak apostoł Paweł dobrze znał ludzi. Wiedział, że pamięć ludzka jest zawodna. Dlatego w rozdziale 3, w 1 i 2 wersecie napisał: przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Słowo Boże, Pismo Święte, słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa jednoznacznie przedstawia władzę jako wartość pozytywną. Wartość ustanowioną przez samego Boga i pełniącą w społeczeństwie niezmiernie ważne zadanie. Brak władzy, czyli anarchia, jest ogromnym złem i prowadzi bardzo szybko do tragicznych skutków. A namiętności ludzkie, którymi jesteśmy miotani, a namiętności ludzkie pozbawione ograniczeń w postaci prawa, zakazów i nakazów, są w stanie wyrządzić straszne szkody. I możemy to obserwować. Możemy to widzieć w historii, tej dalekiej, tej bliskiej. I możemy widzieć, jak anarchia niszczy całe społeczności. Dlatego szacunek dla władzy, uległość jej decyzjom i współdziałanie z nią w utrzymywaniu ładu społecznego powinno leżeć w interesie każdego człowieka, a przede wszystkim w interesie każdego chrześcijanina, każdego naśladowcy Chrystusa. Posłuszeństwo chrześcijanina władzą może być zniesione tylko w jednym przypadku, kiedy wymagania władzy kolidują w sposób oczywisty z wolą Bożą i względem nas i z naszym sumieniem. A więc zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie, to połączenie wiedzy o Bogu z tym, kim jesteśmy i co robimy dla drugiego człowieka. Wygląda na to, że nasz język jest jedną z najbliższych nam broni. Nasz język jest jedną z najbliższych nam broni, jaką się posługujemy, jeśli nie możemy komuś zaszkodzić wprost. Jeżeli nie możemy komuś zaszkodzić wprost, to obgadujemy go za jego plecami. Apostoł Paweł mówi, że my, chrześcijanie, my, naśladowcy Chrystusa, nie powinniśmy tacy być, bo odkąd poznaliśmy Chrystusa, jesteśmy ludźmi, którzy bez względu na to, jak żyliśmy do tej pory, będziemy błogosławić ludziom, a nie ich prześladować. Będziemy modlić się o tych, którzy nas prześladują, którzy nam dokuczają. My będziemy o nich mówić dobrze, a nie powiadać o nich kłamstw. My będziemy wychodzić do ludzi z łagodnością, a nie z zawiścią. I dzieje się tak nie dlatego, że to jest z nas, że tacy wspaniali jesteśmy, bo szczerze mówiąc, my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Wygląda na to, że apostoł Paweł jest wielkim realistą. Sam tak naprawdę nigdy nie wybielał swojej przeszłości. Dobrze pamiętał, mało tego, że pamiętał to i mówił o tym, gdy opowiadał swoją historię. Mówił, jak naprawdę wyglądało jego własne życie. Pamiętał, jak w imię Boże prześladował innych chrześcijan. Pamiętał, jak wywlekał ich z domów i zamykał w więzieniu. Ale tak już nie jest, bo w Chrystusie odnalazł swojego Pana i Zbawiciela. A teraz mówi do nas, wyciągnijcie stare zdjęcia i przypomnijcie sobie, jacy kiedyś byliście. Jakoś tak jest, że gdy się nawracamy, gdy stajemy się naśladowcami Chrystusa, to często zapominamy, jacy kiedyś byliśmy. A gdy myślimy o innych, to często myślimy o nich, że oni nie nadają się do Królestwa Bożego, że są za grzeszni, zbyt źle postępują. A Paweł mówi, wyciągnijcie stare zdjęcia i przypomnijcie sobie, jacy kiedyś byliście, a to wam pomoże patrzeć na innych bardziej łaskawie, z miłością i troską. Tacy kiedyś byliśmy, nierozumni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, nienawidzący siebie nawzajem. Bo zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie, łączy nas z każdym człowiekiem poprzez świadomość naszego własnego grzechu przed Bogiem. Bo gdy patrzymy na siebie, na te stare zdjęcia, rozumiemy, co Bóg nam przebaczył i z czego nas uwolnił. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rodowotów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny i sam na siebie wyrok wydaje. Gdy zanurzamy się w wodzie, gdy jesteśmy ochrzczeni, to umieramy dla starego życia i rodzimy się do życia nowego w Jezusie Chrystusie. I to Chrystus nasz Zbawiciel, zbawił nas nie z powodu naszych dobrych uczynków, nie z powodu tego, żebyśmy tacy wspaniali, ale umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Usprawiedliwił nas swoją łaską i chce, abyśmy my, jako Jego dzieci, celowali w dobrych uczynkach. W rozdziale 3 akcent pada na robienie dobrych i właściwych rzeczy. W pierwszym wierszu 3 rozdziału czytaliśmy: przypomina im, aby z wiecznością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. A więc, jaki powinien być Kościół? Jaki powinien być Kościół Chrystusa? Kościół Jezusa Chrystusa powinien być dobrze zorganizowaną wspólnotą, ciągle rozwijającą się dzięki karmieniu się zdrową nauką, wspólnotą gotową do wszelkiego dobrego czynu. A swoją wiarę i oddanie Chrystusowi z odwagą powinniśmy pokazywać na zewnątrz, a nasze całe życie i nasze działania powinny być nacechowane dobrocią i miłością. Często dzieje się tak, że któraś ze wspólnot akcentuje jedno, ignorując drugie. Na przykład jedne wspólnoty akcentują w mocny sposób potrzebę wypełnienia dobrych uczynków, a drugie konieczność zachowania czystości biblijnej nauki. Czy te dwie rzeczy mogą iść w parze? Wierzę, że tak. Po pierwsze, Kościół ma być uporządkowaną, dobrze zorganizowaną wspólnotą. Całą organizację i życie Kościoła powinien cechować porządek, ład, podział odpowiedzialności i działań. Dlatego w naszej wspólnocie są starsi, liderzy Kościoła, którzy nad wszystkim mają pieczę. Są pastorzy, którzy nauczają Bożego Słowa, którzy troszczą się o nas. Są liderzy grup AHA, liderzy, którzy opiekują się małymi grupami, gdzie naśladowcy Chrystusa uczą się razem z Bożego Słowa, uczą się jak żyć, jak postępować. Dlatego w naszej wspólnocie działa grupa W czym mogę pomóc, aby wszystko dobrze się odbywało, aby dobrze odbywały się nasze nabożeństwa. Dlatego w naszej wspólnocie działa grupa medialna i grupa muzyczna. Grupa muzyczna, która prowadzi Kościół w uwielbieniu, w tak ważnej dla nas, dla naszego duchowego rozwoju sprawie. Wiele na ten temat pisze apostoł w pierwszej części listu do Tytusa. Mówi również, kiedy wspólnota nie jest dobrze zorganizowana, to panuje w niej zamieszanie i chaos. Po drugie, Kościół potrzebuje zdrowej nauki. Dzisiaj wiemy, że tylko biblijne nauczanie gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie Kościoła. Tylko Boże Słowo, właściwie wykładane, zapewnia duchowy rozwój ludzi, którzy tworzą Kościół, tworzą wspólnotę. Dlatego w naszej wspólnocie, w naszym Kościele, w społeczności chrześcijańskiej Tomy, tak wielu ludzi uczestniczy w Akademii Homiletycznej. Mamy tak wielu absolwentów Akademii Homiletycznej. Dlatego nasi pastorzy są tam wykładowcami, aby uczyć innych, właściwie rozumieć i przekazywać Boże Słowo. Po trzecie, Kościół jako wspólnota wierzących powinien być gotowy do czynienia dobra. Powinien celować w dobrych uczynkach. Do udzielania praktycznej pomocy wszystkim, którzy są w potrzebie. I wierzę, że w naszej wspólnocie pomaganie innym jest głęboko wszczepione, jest naszym DNA. Dlatego przez lata uczestniczyliśmy w szlachetnej paczce. Dlatego od wielu już lat w naszym Kościele przychodzą małe dzieci, dzieci z różnych rodzin, często dysfunkcyjnych, gdzie mogą przyjść i mogą uczestniczyć w zajęciach w świetlicy środowiskowej Tomy. Dlatego w naszej wspólnocie odbywają się takie dni jak piątek, dzień dla Zimbabwe. Dlatego wspieramy innych, dobrze czynimy, bo rozumiemy, jakie to ma znaczenie, jak to jest ważne dla innych, dla całego miasta, dla całego państwa. A więc nie wystarczy mieć dobrą organizację wewnątrz wspólnoty. Nie wystarczy dbać o czystość głoszonej nauki. Bo również potrzebne jest praktyczne działanie. Bo dobre relacje we wspólnocie i życie zgodne z Bożym Słowem zawsze owocują dobrymi czynami, dzięki którym miłość Chrystusa jest przekazywana innym. Rodney Stark w książce Wzrost chrześcijaństwa napisał, że chrześcijaństwo zmieniło życie w grecko-rzymskich miastach, zapewniając nowe normy i nowe rodzaje relacji społecznych, które były w stanie poradzić sobie z wieloma pilnymi problemami. W miastach, gdzie było pełno bezdomnych i biednych, chrześcijaństwo oferowało miłość i nadzieję. W miastach, gdzie byli chrześcijanie, przybysze i obcy, czuli się jak chciani i potrzebni goście. W miastach wypełnionych sierotami i wdowami chrześcijaństwo zapewniło nowe i rozszerzone poczucie rodziny. Miastom rozdartym przez brutalną walkę etniczną chrześcijaństwo stwarzało nową podstawę solidarności społecznej. A miastom, które miały do czynienia z epidemiami, ogniem i trzęsieniami ziemi, chrześcijaństwo oferowało skuteczne usługi pielęgnacyjne. Bo to, co przynieśli, nie było po prostu nowym ruchem miejskim, nowym ruchem religijnym, ale nową kulturą zdolną uczynić życie w grecko-rzymskich miastach bardziej znośnym. Bo zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie, łączy nas z Bożą miłością i dobrocią, która prowadzi do przebaczenia i daje nadzieję na wieczność dla każdego człowieka. I również o nas, Polakach, funkcjonują różne stereotypy. Ale nieważne, co robiłeś, a ważne jest to, co możesz zrobić teraz dla Chrystusa, dla Kościoła, dla Królestwa Bożego. Nieważne, z jakiego dna i błota wyciągnął cię Bóg. Chociaż dobrze jest, żebyś o tym pamiętał, żebyś nie porównywał się z nikim innym. Dobrze, żebyś czasami przyjrzał te stare zdjęcia. Nie musisz się w nich pławić i rozkoszować, ale musisz pamiętać, co Bóg dla ciebie uczynił. Bo zrozumienie, kim jesteśmy w Chrystusie, łączy nas z Bożą miłością i z Bożą dobrocią, która prowadzi do przebaczenia i nadziei na wieczność dla każdego człowieka. Dla każdego. Nawet dla tych, których my nie lubimy. Nawet dla tych, którzy teraz brudzą się w grzechu. Bo pamiętając na słowa Chrystusa, że nie potrzebują zdrowi lekarze, ale ci, co się źle mają, wierzę, że jako Kościół, jako wspólnota będziemy włączać się do tego, aby tych ludzi pozyskiwać dla Królestwa, dla Jezusa.